Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam w audycji Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o muzyce w liturgii, muzyce kościelnej, o tym, w jaki sposób należy ją wykonywać, w jaki sposób ona pomaga skierować swoje myśli, swoje uczucia, swoją postawę ku Bogu. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji jest ksiądz dr Wojciech Kałamarz ze Zgromadzenia Misji Świętego Wincentego a Paulo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ksiądz dr Wojciech Kałamarz, oprócz tego, że jest ze Zgromadzenia Lazarystów, jest także kompozytorem, wykładowcą muzyki w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, a także redaktorem 41. wydania śpiewnika kościelnego księdza Jana Siedleckiego. Każdy szanujący się organista zapewne w swojej biblioteczce podręcznej w kościele przy organach ma właśnie śpiewnik nazywany popularnie śpiewnikiem Siedleckiego, a czasem nawet o tym śpiewniku po prostu się mówi Siedlecki. Kim był właśnie ksiądz Jan Siedlecki?
Poprawniejszą formą byłaby ta, którą Pan użył, czyli śpiewnik Siedleckiego albo śpiewnik księdza Siedleckiego, bo śpiewnik Siedlecki to by tak sugerowało, że był, jest dla diecezji siedleckiej. Twórcą tego śpiewnika był oczywiście ksiądz Jan Siedlecki, pochodził z Warszawy, żył w XIX wieku, wydał kilka wydań śpiewnika, to jest jego autorstwa. Stworzył go około 1876 roku, wówczas to była wersja bez nut. 1878 rok to była wersja z nutami, ale pierwsze wydanie miało niewiele stron, było dosyć cienkie. Było raczej pomocą katechetyczną dla dzieci do szkół. On był katechetą w kościele świętej Barbary. Ksiądz Jan Siedlecki był misjonarzem, ale pod koniec swojego życia wystąpił ze zgromadzenia i ten śpiewnik stworzył jako już ksiądz diecezjalny, stąd na okładce nie ma CM, skrótu zakonnego. Niemniej za swojego życia, 7 lat przed śmiercią, przekazał ten śpiewnik Zgromadzeniu Księży Misjonarzy wszelkie prawa. Mamy 3 testamenty odręczne księdza Jana, w których to przekazuje, i tym śpiewnikiem jeszcze za życia księdza Jana Siedleckiego zajęli się już misjonarze, tworząc poszczególne redakcje, ale zostawiając jako autora księdza Jana Siedleckiego. Ważne jest to zauważenie tej sprawy, ponieważ te śpiewniki będą się między sobą różnić. Za taki najpopularniejszy śpiewnik księdza Siedleckiego uchodzi wydanie z 1928 roku, a więc 26 lat po śmierci autora, którego redaktorem był ksiądz Wenderin Świerczek. Razem z Bolesławem Walkiem Walewskim robili to wydanie. Uważam je za najlepsze. Pod wieloma względami mógłbym tutaj mówić na ten temat bardzo dużo. Niemniej jednak ksiądz Wenderin zajmował się tym śpiewnikiem i poszczególnymi wydaniami aż do roku 1973. W 1974 zmarł. Jeszcze w 1975 ukazuje się wydanie pod redakcją księdza Wenderina Świerczka. Niemniej już wtedy nie żył. Kolejnym redaktorem naczelnym, oczywiście dobierającym sobie ekipę redaktorów pomagających, był ksiądz profesor Karol Mrowiec. I następnym po księdzu Karolu Mrowcu jestem ja, więc taka krótka historia.
Skąd wyjątkowość tego śpiewnika? Bo przecież śpiewników na rynku księgarskim, właśnie śpiewników liturgicznych, śpiewników muzyki kościelnej jest całkiem sporo. W książeczkach też znajdują się te pieśni religijne, a jednak ten śpiewnik księdza Jana Siedleckiego jest uważany za taki pod pewnymi względami wzorcowy.
Ten śpiewnik zrodził się, i to należałoby pamiętać o tym, z innego śpiewnika, też innego misjonarza, księdza Michała Marcina Mioduszewskiego, który zebrał gdzieś około 5 tomów śpiewów. Było to tak obszerny zbiór, że zupełnie niepodręczny. I obydwaj księża się spotkali ze sobą na Stradomiu w Krakowie, pracowali ze sobą w jednym domu, ksiądz Michał Marcin Mioduszewski i ksiądz Jan Siedlecki. I tam usłyszał ksiądz Jan Siedlecki od księdza Mioduszewskiego właśnie tą ideę jakiegoś wyboru pewnego z tego zbioru ogromnego z nutami. Trzeba podkreślić, że jeszcze wcześniej było sporo śpiewników w polskim kościele, ale nie zawierających nuty, więc same teksty to już połowa pieśni, ale brakuje jakby tej drugiej połowy. Ksiądz Michał Marcin Mioduszewski zawarł razem z nutami te teksty, też w miarę kompletne, stąd dosyć też obszerne. Więc tego wyboru właśnie dokonał ksiądz Jan Siedlecki w tym pierwszym swoim wydaniu i sukces pewnie tego śpiewnika, jaki idzie od początku, to jest taki, że łączył zawsze nowe ze starym. To znaczy ideą redaktorów wszystkich redakcji i także autora było łączenie starego z nowym. Czyli mamy zabytki XIV-wieczne, XV-wieczne, czyli to, co tworzy jakby naszą tożsamość religijną, katolicką, polską. Ale mamy też te pieśni, które odpowiadają na nowe święta, nowe prawdy, które zatwierdza Kościół, nowe święta ku czci na przykład Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana, ku czci Bożego Miłosierdzia. Więc w tym śpiewniku zawsze to żywy Kościół miał również swoje odzwierciedlenie. I jeszcze jest jedna cecha, która śpiewnik znamionuje, a zwłaszcza od czasów księdza Wendelina Świerczka. Otóż krytyczne opracowanie. Ksiądz Wendelin Świerczyk dokonał niesamowitej pracy badawczej po archiwach, po różnych innych źródłach drukowanych, rękopiśmiennych, kancjonałach, śpiewnikach, by ustalić w możliwy, jak najbardziej taki ugodowy sposób jedną melodię, jedną wersję tekstu danej pieśni, ustalić także, jeśli to możliwe, autora albo środowisko pochodzenia danej pieśni, także okres powstania. Te metryki, które się tam pojawiają przy tych pieśniach, no też są wynikiem ogromnej pracy badawczej księdza Wendelina Świerczka, który przebadał jeszcze przed wojną archiwa Jasnej Góry, Staniątek, także Starego Sącza, po wojnie Sandomierza. Odkrył przy okazji wiele arcydzieł muzyki barokowej, wokalno-instrumentalnej, ale jego głównym celem właśnie były te badania nad polską pieśnią kościelną. Więc to krytyczne opracowanie, to rzetelne opracowanie tych pieśni jest również tym, co powoduje, że ten śpiewnik jest po prostu wyjątkowy.
I o tę właśnie unifikację muzyki liturgicznej w Polsce chciałem zapytać. No ta unifikacja, to ujednolicenie, byśmy powiedzieli, pieśni liturgicznych w różnych częściach naszej ojczyzny ma swoje, wydaje się, plusy i minusy. No, plusem jest niewątpliwie to, że gdziekolwiek byśmy nie pojechali, to zazwyczaj, pewnie z wyjątkiem Śląska, bo jednak Śląsk ma swoją tradycję muzyczną pod tym względem i wiele pieśni śpiewanych na inne melodie są na inne melodie śpiewane właśnie na Śląsku. Ale fakt faktem, że gdziekolwiek byśmy nie pojechali, czy jesteśmy w Krakowie, czy jesteśmy w Gdańsku, Warszawie, to wiele pieśni znamy, jesteśmy w stanie je zaśpiewać, włączyć się we wspólny śpiew zgromadzenia liturgicznego. I to jest niewątpliwy plus. Ale chyba jest też pewien minus, że bardzo często te tradycje lokalne, te pieśni lokalne, te pieśni, które były śpiewane w jednej miejscowości, czy w jednym dekanacie, czy w jednej diecezji, one chyba nieco zostały wyparte właśnie przez te pieśni, które wszystkim powszechnie są znane.
To prawda, no problem ten w muzyce, w etnomuzykologii, nazywa się problemem wariabilizmu. Mamy jakąś pieśń, później ta pieśń idzie do ludu i tam dostaje bardzo, styka się z miejscową tradycją, z miejscowymi manierami, ale także, warto pamiętać, to obserwuję na co dzień, przyczyną wariantów czy wariantywności w muzyce jest też po prostu błędna ludzka pamięć. Ktoś nie chce otworzyć śpiewnika i zobaczyć, jak jest w nutach, albo tych nut nie zna. śpiewa z pamięci, coś zapomni, no to dorobi wtedy, coś upiększy, jakiś dźwięk przejściowy doda, tu jakiś ozdobnik zaimplantuje w melodię i już w jednej parafii będzie inaczej, w drugiej parafii będzie inaczej. Pamiętam taką zabawną historię, gdy prowadziliśmy z moim promotorem w Akademii Muzycznej takie badania nad wariabilnością melodyczną Gorzkiej Żary w diecezji krakowskiej. Gdzieby człowiek nie pojechał w diecezji krakowskiej, w jakieś właśnie miejscowości mniejsze, tam wszędzie uważano, że to u nich śpiewa się tą najwłaściwszą i najprawdziwszą melodię, a tam w sąsiedniej wiosce to śpiewa się gorzej, tam oni nie znają. I taka urocza jest ta rzeczywiście świadomość tych ludzi, że tą lokalną tradycję bardzo szanują i mimo, że ona jest wynikiem między innymi błędów, zwykłych błędów pamięciowych czy wrażliwości jakiegoś muzykanta, miejscowego organisty czy kantora, tak nazwijmy osobę prowadzącą śpiew w danej parafii, więc to ujednolicenie chyba nigdy nie będzie miało miejsca. Ja zawsze proszę swoich studentów, by uwzględniali tą wrażliwość, tą lokalną tradycję i ją szanowali, by nie zawracali Wisłę kijem, bo się po prostu nie za bardzo to da. Natomiast nowe pieśni i nowo wprowadzane, starsze też pieśni, prawda? Bo nie zawsze w poszczególnych parafiach wszystkie pieśni starsze są znane, a są wartościowe starsze pieśni, które nie zawsze są znane. Więc nowo wprowadzane pieśni, żeby one były wprowadzane na podstawie właśnie śpiewnika. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi do jakiejś parafii i słyszy, że dana pieśń jest już śpiewana tak, to trzeba się tej wersji nauczyć i śpiewać z ludźmi, a nie kontra nim wprowadzać wersję ze śpiewnika, bo to nigdy się nie uda. Ludzie się pogniewają i powiedzą, że organista czy ksiądz nie umie śpiewać, więc z tą wariabilnością to tak mniej więcej jest.
No tak, ta unifikacja ma swoje właśnie plusy i minusy. I pod jakim względem, pod jakim kątem dobierał ksiądz te nowe pieśni właśnie do najnowszego wydania śpiewnika księdza Siedleckiego? Jakie były kryteria doboru tych nowo powstałych pieśni?
No na pewno musi być to, co prawodawstwo muzyki liturgicznej, bo takowe jest, musi być szanowane, a więc musi być tutaj nieświeckość, czyli świętość, bo tak to należy rozumieć muzykam sakram, zalecenie, iż muzyka ma być święta, czyli jaka? Nieświecka. Czyli nic ze świeckości, czyli na przykład jakieś kontrafaktury wzięte z melodii, czyli zapożyczenie melodii świeckiej do tekstu religijnego, to jest nie do pomyślenia w myśl przepisów liturgicznych. Tak samo doskonałość formy. Oddajmy Panu Bogu to, co najpiękniejsze, to, co najlepsze, ale też to, co się zgadza z całą sztuką tworzenia melodii, czyli tak melodia musi być napisana, żeby była praktyczną, użyteczną, żeby też była przez ludzi w sposób chętny i łatwo wykonany, chociaż tu troszkę wchodzimy na inny teren, że lubimy najchętniej wykonywać te melodie, które znamy, więc to jest troszkę niebezpieczne, bo jeżeli ktoś pisze nową melodię i ona się od razu komuś podoba, to jest podejrzenie, czy ta melodia nie jest już czyjąś melodią. Więc zazwyczaj tutaj się nie należy tak przejmować od razu, że ludzie niechętnie jakąś melodię śpiewają, bo to znaczy, że chyba jeszcze jej nie znają. A jeżeli jakaś komisja zatwierdzi, że ta melodia jest dobra i ma doskonałość formy, jest dobrze napisana z prawidłami na przykład kontrapunktu i tak dalej, więc ta melodia powinna być uczona i po jakimś czasie ludzie ją chętnie śpiewają. To są między innymi te dwa kryteria, świętości, doskonałości formy, ale też oczywiście jest to ważniejsze chyba nawet kryterium liturgiczne. Są nowe święta, do których nie mamy na przykład pieśni, nie mamy melodii. Trzeba było znaleźć, jeżeli już były jakieś zapisane, to miałem taką zasadę, że jeżeli coś już istnieje, to jest wartościowe, to oczywiście bierzemy. Natomiast jeżeli jest jakieś święta, ja na przykład zauważyłem, że jest dużo świąt ważnych, świętych, wspomnień świętych, które nie miały jakby swoich pieśni. Wielcy święci, Tomasz z Akwinu, Augustyn, Agnieszka, Maria Magdalena, męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, no, tego święty Grzegorz Wielki, no jest, no, nie ma pieśni ku ich czci. Jak może nie być pieśni ku czci takich wielkich patronów różnych środowisk, nie tylko, że mamy święto, wspomnienie liturgiczne, ale to są patroni również grup, parafii różnych i tak dalej.
Może dlatego, że byłaby śpiewana ta pieśń tylko raz do roku i mało by kto w ten sposób ją pamiętał.
To jest właśnie jeden z takich poważniejszych argumentów, który zazwyczaj pada, dlatego ja przed chwilką powiedziałem, że jest to inny też użytek, czyli są grupy parafialne, których patronami są ci święci, którzy nie muszą śpiewać tego tylko raz w roku, ale również na każdym swoim spotkaniu mogą śpiewać to jako hymn. Także odpusty w parafiach istnieją i można, są nabożeństwa ku czci świętych. Więc te pieśni są moim zdaniem jak najbardziej potrzebne, chociaż nie mówię, to wydanie ma chyba najobszerniejszy wybór ku czci świętych. Ja osobiście bardzo też długo myślałem nad, pracując jednocześnie nad śpiewnikiem wawelskim z Komisją Archidiecezjalną do spraw muzyki kościelnej, też tam cały tom żeśmy opracowywali ku czci świętych. I oni jeszcze więcej świętych jakby wprowadzili te pieśni, stworzyli pieśni nowe, więc w tym śpiewniku wydaje mi się, że są tylko te, które są potrzebne.
Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II podkreśliła, że śpiewem własnym i tym najważniejszym śpiewem Kościoła Rzymskiego jest chorał gregoriański. No, brzmi to niestety w warunkach polskich takie stwierdzenie dość egzotycznie.
Stała się jakaś krzywda, moim zdaniem, po Soborze Watykańskim II, czy w II Soborze Watykańskim. Stało się jakieś duże zaniedbanie, jeżeli chodzi o praktykę liturgiczną w Polsce. Bardzo gwałtownie odstąpiono od śpiewu gregoriańskiego. I dzisiaj uczyć od początku tego śpiewu jest niezmiernie trudno. W śpiewniku księdza Jana Siedleckiego w 31. wydaniu zawarłem taki zestaw pieśni, to jest taki mini śpiewnik w śpiewniku, więc jakby na cały rok liturgiczny proste, najprostsze śpiewy właśnie pochodzenia gregoriańskiego, które mogą być zaprowadzone w sposób łatwy, nauczone dla ludzi właśnie, wydaje mi się, w każdej polskiej parafii, żeby do tej tradycji wrócić, bo ta tradycja jest dla nas tradycją własną Kościoła katolickiego, śpiewem własnym. Na tym śpiewie powstała większość tradycji muzycznej europejskiej, także tej wielogłosowej, także tych pieśni liturgicznych, z których korzystamy. Wiele pieśni powstało właśnie na tonach psalmowych i tak dalej, więc to jest nasza tożsamość. Rezygnować ze śpiewu, który świadczy o naszej tożsamości, to jest bardzo duży błąd.
A obecnie można uświadczyć chorału gregoriańskiego tak naprawdę tylko w kościołach katedralnych, i to i tak nie zawsze, oraz podczas mszy świętych sprawowanych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, mszach łacińskich. No niestety ten chorał faktycznie jakoś nie jest zbyt często wykonywany w parafiach, chociaż są takie przypadki, gdzie faktycznie ten chorał jest stosowany.
Kiedyś byłem na premicjach księdza Adama Stroczyńskiego. To było tam na Zamojszczyźnie. Taka wioseczka, ja nie pamiętam nazwy tej wioski, ale istniał tam chór chyba złożony z połowy parafian, bo to niewiele ludzi tam mieszka. I słyszałem De Angelis najpiękniej wykonany, z największym zaangażowaniem, z tak wielkim sercem zaśpiewana cała msza od początku do końca, wszystkie części, Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei i te missa est. Byłem zachwycony, jakkolwiek emisja głosu pozostawiała trochę do życzenia, wiadomo, ale to z takim sercem i z taką mocą było zaśpiewane w jakiejś wiosce, której nazwę już zapomniałem, bo to już było 20 lat temu, ale tamto wykonanie wędruje ze mną przez całe życie.
No i teraz mamy porównanie wykonania w podlubelskiej wiosce właśnie mszy De Angelis i mamy jednocześnie hit tegorocznego pielgrzymkowego lata, to znaczy przeróbkę piosenki Despacito na taką właśnie pielgrzymkowo-religijny charakter treściowy. Z tego co wiem, księdzu za bardzo ta przeróbka chyba się nie spodobała.
Nie tylko to, mnie się bardziej też bardzo też nie spodobało przyjęcie entuzjastyczne w środowiskach właśnie kościelnych, także w prasie katolickiej. Jestem tym zaskoczony, zdziwiony, zniesmaczony, tym bardziej, że to jest wprowadzane przez osoby duchowne, od których wymaga się, żeby miały chyba jakąś większą wrażliwość tego, co robią, ponieważ...
Wyjaśnijmy tylko, że piosenka Despacito jest to bodaj chyba z Ameryki Południowej pochodzi, hit tegorocznego lata faktycznie, muzyka typowo rozrywkowa, natomiast treść no, na pewno dwuznaczna, taka typowa piosenka rozrywkowa, a tutaj nastąpiła pozostawienie melodii, natomiast zmiana treści.
Dokonano tu pewnego zabiegu, który się nazywa tak bardzo mądrze kontrafaktura. Zabiegu, którego dokonuje się w cywilizacji, przynajmniej europejskiej, tyle mam wiadomości, od bardzo dawna. Wystarczy popatrzeć na podtytuły psalmów, na jakie melodie powinny być wykonywane te, jak łanie o świcie, jak gołąbko moja i tak dalej. Tej kontrafaktury dokonywał na przykład także Martin Luther, ale to jest ciekawy przykład, który zilustruje chyba ten problem. Otóż on tworzył chorał protestancki, tworzył te teksty swoich pieśni, dobierał melodię do tych tekstów i brał wszystkie melodie. Zasadę miał jedną, nie pozwólmy zmarnować się żadnej pięknej melodii, nieważne jakie miałaby pochodzenie. Otóż jedną z melodii, którą dobrał, była melodia, którą wykonywano wówczas w tawernach, właśnie takich niedwuznacznych kontekstach stosunków damsko-męskich, także alkoholowych i tak dalej. I wierni, kiedy usłyszeli tę melodię z tekstem religijnym, byli oburzeni do tego stopnia, że sam Martin Luther musiał szybko wycofać się z przyporządkowania melodii, która jednoznacznie się ludziom kojarzyła, do tekstu religijnego, pobożnego. To było nie do pomyślenia. I napisał inną melodię, bo wiemy, że niektóre melodie Luther sam pisał. Więc tu jest całkiem podobna sytuacja. Ja się zgadzam z tym, że piosenka na pielgrzymce no musi być też troszkę taka do marszu, też nadawać się do zabawy, też szybko wpadać w ucho. To innymi jakby zasadami się piosenka kieruje niż pieśń liturgiczna. Niemniej jednak ten kontekst jest tak świeży, że dla mnie jest wręcz nie do przyjęcia zastosowanie tekstu religijnego do melodii, która niesie ze sobą obraz pierwotny, który przecież wciąż jest na listach przebojów, jak również treść pierwotną, która no, ma pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o jakąś skromność. Więc tu nie rozumiem tego, jak to doszło do połączenia w umyśle osób duchownych, a następnie poparcia w środowiskach kościelnych tego złączenia tych dwóch rzeczy, melodii pochodzenia i mającej kontekst świeży. Co innego, gdyby wszyscy już zapomnieli o tym kontekście, gdyby to było sprzed 100 lat, ten kontekst, to i tak by było w sprzeczności z pierwszą zasadą zawartą w Musicam Sacram, że jednak muzyka, która ma być użyta w celach liturgicznych, to musi powstawać dla chwały Bożej, nie może być tą, która powstała dla innych celów. No ale powiedzmy, pielgrzymka to nie liturgia, to jednak gdzieś jest jakieś marsze, spotkania i tak dalej. Ma charakter religijny, ale nie do końca liturgiczny. Więc tam taka piosenka by mogłaby się zmieścić, no ale ten kontekst musi utracić, a dopóki go ma i w świadomości wielu osób on istnieje, to jest to dla mnie nie do pogodzenia.
I pół biedy, bo powiedzielibyśmy jeszcze, kiedy to dotyczy faktycznie tylko i wyłącznie sytuacji typu pielgrzymki, ale problem chyba jest taki, że też często w świętej liturgii zatraca się ten podział między sakrum a profanum, szczególnie chyba w mszach świętych z udziałem dzieci. Osobiście przyznam szczerze, że zawsze mam pewną taki sceptycznie patrzę na właśnie tak zwane msze święte z udziałem dzieci, ponieważ zazwyczaj dorosłych jest około 200 na takiej mszy, a dzieci około 30 czy 40. I w związku z tym wtedy, kiedy w czasie przygotowania darów czy na wejście pieśń, to na przykład kto stworzył fruwające ptaszki, no to jednak nie wiem, czy to do końca licuje z powagą Najświętszej Ofiary.
Tak, i tutaj pan możemy połączyć troszkę tamten temat z tym, co pan teraz poruszył, ponieważ często te właśnie pielgrzymkowe śpiewy prześlizgują się jednak do liturgii i na przykład w kościołach są śpiewane podczas nabożeństw różańcowych, wprawdzie to nie liturgia, ale jednak już w kościele, czyli muzyka kościelna, nie tylko religijna, ale kościelna, ten zakres tutaj mamy. Ktoś dzwoni do mnie, gdy redagowałem śpiewnik Siedleckiego, proszę księdza, trzeba wyrzucić tę popularną pielgrzymkową melodię Zdrowaś Maryjo, łaski pełna różańcową, bo przecież ona powstała do bardzo niestosownej piosenki włoskiej. Ja znam tą piosenkę, więc jak ktoś to zna, to w ogóle się modlić nie może na tym różańcu z tą melodią. Więc zauważmy, że trzeba być tutaj wrażliwym także na pochodzenie danej melodii. Natomiast wracając do mszy z udziałem dzieci, to jest problem, który jest troszkę szerszy oczywiście, ponieważ przedszkolaczki mają swoje piosenki, dzieci wczesnoszkolne swoje, z późniejszych klas swoje, repertuar piosenkowy młodzieży jest inny, studentów jest jeszcze inny i w ten sposób ubranżawiając jakby liturgię doprowadzamy do nieznajomości i wyobcowania tych młodych ludzi z liturgii dla dorosłych, a także swego rodzaju spłycenia świadomości też tych dorosłych ludzi, którzy wtedy, tak jak pan podkreślił, te 200 osób bierze udział wtedy w liturgii i słyszy dosyć dziwnej treści piosenki.
Ale właśnie, aby taką czasem, mówiąc kolokwialnie, tandetę i niezbyt stosowne pieśni śpiewane podczas mszy świętych przełamać taki trend, powstała kolejna edycja, kolejne wydanie śpiewnika kościelnego księdza Jana Siedleckiego, którego redaktorem tego najnowszego, 41. wydania jest ksiądz dr Wojciech Kałamarz ze Zgromadzenia Misji Świętego Wincentego a Paulo, kompozytor, wykładowca, który był moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa. Audycję prowadził Kajetan Rajski. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!